A tak w ogóle, to gdzie mieszka Bóg? Pod jakim adresem? Gdzie Go można znaleźć i gdzie lubi przebywać? Te pytania mogą wydawać się dziwne, bo przecież Bóg nie ma adresu zamieszkania, nie może podać nazwy ulicy ani numeru domu. I na pytanie, gdzie mieszka Bóg, ktoś powie, no w niebie. Ktoś inny będzie Go szukał w katedrach i budynkach sakralnych, a ktoś jeszcze inny powie, że Bóg przecież mieszka wszędzie, bo jest wszechobecny. A więc tego typu pytania nie mają sensu. Ale za tym pytaniem, które jest z pozoru niepoważne, kryje się bardzo poważna potrzeba. Potrzeba bliskości Boga i doświadczania Jego obecności. Ludzie od wieków szukali sposobów, jak dotrzeć do Boga, w jaki sposób znaleźć do Niego drogę, jak do Niego się zbliżyć. Dlatego też budowali świątynie i ołtarze na wzgórzach, właśnie na wzgórzach i na górach, żeby było bliżej nieba, bo tam mieszka Bóg. A potem mieli nadzieję, że ten Bóg albo bogowie wstąpią do tych świątyń i tam zamieszkają, bo oni chcieli być blisko nich albo blisko Niego. I chociaż od tamtych czasów minęło wiele pokoleń, to my specjalnie nie różnimy się od naszych przodków, ponieważ my też chcemy wiedzieć, gdzie Bóg mieszka, chcemy doświadczać Jego bliskości i obecności. Nawet ludzie, którzy nie identyfikują się z chrześcijaństwem, chcą doświadczać czegoś ponadnaturalnego. Dlatego ostatnio takimi modnymi słowami, które są często używane, stały się słowa duchowy, duchowość. Ale z tą duchowością jest trochę jak z jazzem. Ktoś kiedyś zapytał znanego muzyka jazzowego, Louisa Armstronga, co to jest jazz? On mówi, człowieku, jak nie wiesz, to jak mam ci wyjaśnić? No właśnie, tak samo jest z duchowością, jak wyjaśnić? Jako szanujący się ignorant wpisałem w wyszukiwarce Google duchowość i otrzymałem ponad miliard rezultatów w języku angielskim i blisko 4 miliony w języku polskim. Były tam recenzje książek, takich jak duchowość zwierząt czy duchowość drzew. Były opisy technik medytacji i jak ćwiczyć jogę. Były wykłady na temat duchowości różnych religii, a także wykłady na temat duchowości, różnych nurtów duchowości chrześcijańskiej. I dzisiaj nas specjalnie nie dziwi fakt, że szanujący się młody biznesmen po 8 godzinach pracy w swoim biurze idzie na zajęcia jogi albo ćwiczy medytację. I także celebryci głośno przyznają się do swojej duchowości. Na przykład Madonna fascynuje się kabałą, Tom Cruise jest scjentologiem, Natalie Portman utożsamia się z judaizmem, raper Ice Cube wyznaje islam, Ryan Wilson, serial The Office, jest wyznawcą bahaizmu, Will Smith interesuje się filozofią New Age, a także różnymi formami duchowego uzdrawiania, a Keanu Reeves interesuje się buddyzmem. A to wszystko w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, co to jest duchowość i w jakim miejscu ją znaleźć. I my jako chrześcijanie ewangeliczni wcale nie mamy łatwiej, ponieważ kiedy zadać pytanie, co to jest duchowość albo duchowe, to okazuje się, że różni ludzie na to udzielają różnych odpowiedzi. Są tacy, którzy mówią, że duchowy kościół to jest taki kościół, który angażuje się społecznie, który pomaga biednym. To jest duchowy kościół. Ktoś inny powie, nie, duchowość nie polega na tym, żeby pomagać biednym i malować płoty, ale prawdziwa duchowość polega na tym, że zaspokajamy najważniejszą potrzebę ludzi, potrzebę zbawienia. Wielu ludzi używa słowa duchowy w znaczeniu emocjonalny albo inspirujący. Dzisiejsze nabożeństwo albo kazanie było duchowe albo nie było duchowe. Było duchowe, jeśli było inspirujące, jeśli mnie zachęciło, pobudziło emocjonalnie. Dla innych duchowe znaczy tajemnicze, takie nieokreślone albo niecielesne, niefizyczne, ponieważ wszystko, co fizyczne, co cielesne jest nieduchowe. Dlatego tacy ludzie twierdzą, że wykorzystanie umysłu, intelektu, planowanie albo używanie swoich naturalnych zdolności jest nieduchowe, no bo to jest wykorzystanie naszego ciała. A jeszcze inni, żeby skomplikować ten cały obrazek, uważają, że duchowe oznacza ponadnaturalne. Pamiętam, kiedy byłem na studiach, mieliśmy wykłady z Pism Jana. I wykładowca w czasie tych wykładów mówił nam o tym, że nawet wśród apostołów Jezusa byli tacy jak Piotr, Jakub i Jan, którzy spędzali więcej czasu z Jezusem. I mówi, widzicie, nawet tam byli bliżsi Jezusowi i dalsi Jezusowi. A potem pyta się, a kto z was nie ma daru mówienia innymi językami. To jest taki dar, który jest opisany w Dziejach Apostolskich, gdy ktoś modli się innymi językami, których się nigdy nie uczył. Podniosłem rękę do góry, okazało się, że jako jedyny. I on mówi, no właśnie widzicie, są bliżsi Jezusowi i dalsi Jezusowi, są ci bardziej duchowi i mniej duchowi. No właśnie. A więc prawdziwa duchowość polega na tym, że masz nadnaturalne dary, tak jak mówienie językami, prorokowanie, uzdrawianie, czynienie cudów albo jeszcze inne rzeczy. I w ten sposób mierzymy duchowość i oceniamy duchowość. No właśnie, i tu mierzymy się z pytaniem, duchowy, czyli jaki? Na czym polega prawdziwa duchowość? I właśnie rozpoczynamy kolejną serię kazań. Przez kolejne tygodnie będziemy przyglądali się różnym aspektom duchowości, ponieważ my też chcemy wiedzieć, gdzie mieszka Bóg i jak cieszyć się Jego obecnością i chcemy wiedzieć, na czym polega duchowość. A dzisiaj, żeby dobrze zacząć, zaczniemy od modlitwy. I to będzie pożyczona modlitwa. Pożyczymy od apostoła Pawła, który modlił się w szczególny sposób, a w tej modlitwie zawarł ważne lekcje na temat duchowości. Tak więc będziemy słuchali jego modlitwy i będziemy się też modlili tą modlitwą razem z nim. A Paweł pisze tak. Dlatego zginam moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i ziemi wywodzi swoje imię. Proszę, byście przez Jego Ducha zostali posileni mocą wewnętrznym człowieku stosownie do bogactwa Jego chwały. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach. Tak Paweł zaczyna. I Paweł zaczyna od Boga. U Pawła wszystko zaczyna się od Boga. A tak naprawdę tą modlitwę mógłby zacząć na zupełnie różne i inne sposoby. Mógłby na przykład zacząć od samego siebie. Bo przecież wtedy, kiedy pisał ten list, Paweł siedział w więzieniu, na pewno miał o co prosić i na pewno miał na co narzekać. Ale Paweł nie zaczyna od siebie. Mógł też zacząć od swoich adresatów, od wierzących w Efezie, którzy byli mniejszością religijną w tym wielkim pogańskim mieście, które było przesycone duchowością. Tam były trzy świątynie poświęcone kultowi cesarzy. Była świątynia Artemidy Efeskiej, która była jednym z siedmiu cudów świata. A do tego powstaniu kościoła w tym mieście towarzyszyły zamieszki i niepokoje. Więc oni wiedzieli, że ich życie nie było łatwe. Paweł mógł się modlić o nich i zacząć od nich. Ale Paweł nie zaczyna ani od siebie, ani od nich, ale zaczyna od Boga. I to od Boga, który jest Trójcą. Od Ojca, Syna i Ducha Świętego. Karol Barth powiedział kiedyś, że Trójca to jest chrześcijańskie imię Boga. I miał rację. I prawdziwa duchowość zaczyna się od spotkania, od relacji z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. I kiedy patrzymy na tę modlitwę Pawła, to odkrywamy, że ta modlitwa jest kontynuacją modlitwy, którą Paweł rozpoczyna w pierwszym rozdziale. Ponieważ Paweł tak skonstruował swój list, że rozdziały 1 i 3 są zamknięte jako, niejako klamrą. Zaczyna modlitwą i kończy modlitwą. I te dwie modlitwy są do siebie bardzo podobne. Ponieważ kiedy zaczyna w rozdziale pierwszym, też mówi o Bogu, który jest Trójcą. Mówi o Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Mówi o Ojcu, który jest naszym Stwórcą, który nas wybrał przed założeniem świata i który uczynił nas swoimi dziećmi. Mówi o Synu, który nas odkupił, który przebaczył nasze grzechy, oczyścił nas naszych grzechów. I o Duchu Świętym, który jest naszą pieczęcią, który jest znakiem własności Boga, który jest wyciśnięty na nas i na naszych sercach. A więc kiedy się nawracamy, kiedy przychodzimy do Chrystusa i oddajemy Mu swoje życie, to tak naprawdę wchodzimy w relację z każdą z osób Trójcy Świętej. Bóg, Ojciec staje się naszym Ojcem. Syn Jezus Chrystus staje się naszym Odkupicielem, a Duch Święty zamieszkuje w nas i jest znakiem Bożej własności w nas. Dlatego Paweł, kiedy kontynuuje tę modlitwę i dalej modli się o wierzących w Efezie, to mówi, modlę się o to, aby Bóg oświecił wasze oczy, aby otworzył i abyście zobaczyli, jak to jest niesamowita tajemnica, że my wchodzimy w relacje z trzema osobami Trójcy i jak niesamowite zbawienie jest Bożym darem. To, co już doświadczamy i to, czego będziemy doświadczać w przyszłości. A potem Paweł w rozdziale trzecim kontynuuje. I on wie, że sami nie damy rady. Dlatego mówi, że zginam moje kolana przed Ojcem. Mówi, to jest Ojciec, który stworzył to, co w niebie i na ziemi. Stworzył aniołów i ludzi. I to ugięcie kolan jest znakiem poddania, uniżenia, wyrażenia własnej bezradności. On mówi, ja przychodzę do Boga Ojca i proszę, aby On przez swojego Ducha Świętego, Jego mocą, tak przemienił nasze serca, aby Jezus Chrystus mógł w nich zamieszkać, aby się w nich zadomowił. Innymi słowy mówiąc, aby Jezus w moim sercu poczuł się jak w domu, poczuł się jak u siebie, bo to jest cel duchowości. Jednak ktoś powie, chwila, ale to wszystko prawda, ale czy Paweł nie pisał swojego listu do ludzi wierzących? Do Efezjan? Więc po co się modli w ten sposób? Bo przecież nie można być człowiekiem wierzącym, jeżeli Bóg nie jest twoim ojcem, jeżeli Jezus cię nie odkupił, jeżeli Jezus przez swojego Ducha Świętego nie mieszka w twoim sercu, to nie możesz być chrześcijaninem. To prawda, nie możesz. Ale prawdą jest, że możesz być chrześcijaninem, który o tym wszystkim wie, ale tego nie doświadcza, to go nie zachwyca, tym się nie cieszy i tym nie żyje każdego dnia. Można być człowiekiem, który wiele ma, który jest bogaczem, a który żyje jak biedak, który nie ma nic. I takim przykładem jest kobieta, która nazywała się Hetty Green, nazywano ją wiedźmą z Wall Street. I Hetty to była kobieta, której majątek szacuje się na 100 milionów dolarów. A mimo to, chociaż była tak bardzo bogata, to żyła jak biedaczka. Ubierała się w najtańszych, najgorszych lumpeksach, żeby nie wydawać pieniędzy. Jadła najbardziej paskudne, podłe, byle jakie jedzenie, żeby nie wydawać pieniędzy. Jej meble to były stare rupiecie, bo nie chciała kupić nowych, żeby tylko przypadkiem nie wydawać pieniędzy. A kiedy jej syn zachorował, to stracił nogę, bo jego matka nie chciała zapłacić za operację i szukała dla niego darmowej opieki medycznej. Hetty umarła, kłócąc się o mleko. Przekonywała swoją sąsiadkę, że to odtłuszczane jest lepsze, bo jest tańsze i tak umarła. Okazuje się, że można być bogaczem, który ma wiele, a żyć jak nędzarz. I o tym właśnie mówi Paweł. I dlatego Paweł w pierwszej swojej modlitwie modli się, aby Bóg otworzył oczy Efezjan, aby ich oświecił, aby zobaczyli, co mają. Jak niesamowite zbawienie, relacje z Bogiem. A w tym rozdziale trzecim, w tej drugiej modlitwie, on modli się o to, aby nie tylko widzieli i wiedzieli, ale aby to tego doświadczali i się tym cieszyli, aby to zmieniło ich życie. Blaise Pascal to znany uczony, fizyk, matematyk, teolog, człowiek wierzący, który chociaż przez wiele lat był wierzący, pewnego dnia miał szczególne doświadczenie, szczególne przeżycie z Bogiem, które zmieniło jego życie. I tak bardzo zmieniło jego życie, że kiedy w roku 1962 umarł i był jego pogrzeb w Paryżu, to w jego płaszczu znaleziono zaszytą kartkę, którą cały czas ze sobą nosił. Okazało się, że to była kartka z jego pamiętnika. Kartka, na której opisał swoje przeżycie, swoje szczególne spotkanie z Bogiem. Ten opis jest dużo dłuższy, ja zacytuję tylko początek. Poniedziałek, 23 listopada, od około 22:30 do wpół do pierwszej w nocy. Ogień. Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Nie filozofów i uczonych. Pewność. Pewność, uczucie, radość i pokój. I to ciekawe, bo Pascal był człowiekiem wierzącym, był naukowcem, był filozofem, był teologiem, ale mówi, że tego dnia spotkał Boga nie teologów i nie filozofów i nie uczonych, ale spotkał prawdziwy ogień. Boga Abrahama, Boga Izaaka i Boga Jakuba. I to nie znaczy, że wiedza nie ma znaczenia. To ważne, aby wiedzieć, w co się wierzy. Ale to też jest ważne, aby to, w co wierzę, zmieniło moje życie i aby żyć tym, co się wierzy. Bo można poprzestać na poziomie faktów, informacji, zbioru przekonań i przeświadczenia, że wierzę lepiej niż inni. Ale chodzi o to, aby ta wiedza wsiąkła w moje serce i zmieniła moje życie. I aby nie tylko wiedzieć o Bogu, ale cieszyć się Bogiem. Bo jest różnica, kiedy rodzina mieszka ze sobą, no bo się nazywają rodziną, to muszą mieszkać ze sobą pod jednym dachem, bo jak inaczej. Codziennie obijają się o siebie, wykonują wspólnie jakieś proste, codzienne czynności, które trzeba wykonać, ale po prostu są ze sobą, bo tak trzeba, bo są rodziną. Jest różnica między taką rodziną, a rodziną, która mieszka ze sobą i jest rodziną i cieszy się z tego, że jest rodziną i lubi ze sobą spędzać czas i lubi ze sobą wykonywać codzienne czynności. I właśnie dlatego, kiedy zadajemy sobie pytanie o to, czym jest prawdziwa duchowość i wsłuchujemy się w tę modlitwę Pawła, to odkrywamy, że prawdziwa duchowość polega na tym, że jako dzieci Boga, dzięki mocy Jego Ducha, doświadczamy obecności Jego Syna w nas i pośród nas. I to nie jest przypadek, że apostoł Paweł, kiedy pisze o duchowości, zaczyna od Boga, który jest Trójcą. Ponieważ Bóg, który jest Trójcą, od zawsze jest i był wspólnotą. Boże Słowo nam mówi, że Bóg jest miłością. To prawda. Ale kogo Bóg kochał, zanim stworzył świat i ludzi? Bo żeby być miłością, trzeba kogoś kochać. Otóż Bóg od zawsze kochał. Ojciec kochał Syna, Syn kochał Ojca. Obaj kochali Ducha Świętego, a Duch Święty kochał ich. Ponieważ Bóg jest miłością, Bóg jest wspólnotą. Dlatego też prawdziwa duchowość to nigdy nie jest samotne żeglowanie. Bo skoro Bóg jest wspólnotą i żyje we wspólnocie, to my inaczej żyć nie możemy, jak we wspólnocie. Bóg zaprasza nas do bycia częścią wspólnoty i do relacji ze sobą i ze sobą nawzajem. Czyli z Bogiem i z ludźmi. Jednak doskonale wiemy, że te relacje nie zawsze są łatwe, nie zawsze nam przychodzą prosto. I Paweł też to wiedział, Efezjanie o tym wiedzieli. Bo kiedy patrzymy na te rozdziały 1-3, to pomiędzy tymi dwoma modlitwami Paweł maluje obraz Kościoła. I ten Kościół wcale nie miał łatwo, ponieważ Efes to było bardzo wielokulturowe, wielonarodowe, wieloetniczne miasto. I ta różnorodność tego miasta znajdowała także swój wyraz w Kościele, który także był różnorodny. I nagle okazało się, że w jednym Kościele znaleźli się Żydzi i poganie. Ludzi, którzy zazwyczaj ze sobą nie mają nic wspólnego, którym nie jest po drodze. Dla Żydów poganie są nieczyści, a poganie gardzili Żydami. Nawet w świątyni jerozolimskiej, jedynym miejscem, gdzie poganie mogli oddać cześć Bogu, był tak zwany przedsionek pogan. I ten przedsionek pogan był jeszcze oddzielony od reszty świątyni barierką, tak żeby przypadkiem nie przeszli na drugą stronę. I na barierce było napisane, że próba przejścia jest karana śmiercią. Te dwie grupy nie miały ze sobą nic wspólnego. Ale kiedy Paweł maluje obraz tego kościoła, tej nowej wspólnoty, to nie używa pojęć takich jak obcy, ale bliscy, rodzina. I nazywa tą wspólnotę świątynią. Nową świątynią. A świątynia w Starym Testamencie to było to miejsce, w którym mieszka sam Bóg. To było miejsce zamieszkania Boga. I dalej, kiedy wsłuchujemy się w modlitwę Pawła, to odkrywamy, że Paweł opisuje tę świątynię, w jaki sposób ona wygląda. I mówi tak: proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębokość i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Apostoł Paweł, malując tą obraz tej świątyni, mówi, że ona jest zakorzeniona i zbudowana na miłości. Miłość jest fundamentem, podstawą naszego życia i wszystkiego, co robimy. A potem modli się o to, aby wierzący w Efezie, aby oni mogli pojąć ogrom tej miłości Chrystusa i mogli zrozumieć, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębokość tej miłości. A potem dodaje, że ta miłość wykracza poza zdolności poznawcze. A więc modli się, abyśmy poznali coś, czego nie można poznać, co wykracza poza nasze zdolności rozumienia. Tutaj jakbym próbował swoim umysłem ogarnąć rozmiar wszechświata. Albo gdybym ci powiedział, wyobraź sobie górę większą, niż możesz sobie wyobrazić. I sobie wyobrażasz. I z chwilą, kiedy sobie wyobrazisz i zobaczysz tą górę, to i tak jest za mała. Bo masz sobie wyobrazić takiej, której nie możesz sobie wyobrazić. Potrzebna jest większa. Jakkolwiek byś sobie nie wyobrażał, to zawsze nie wyobrazisz sobie tego, co trzeba. I tak właśnie jest z miłością Boga. Możesz całe życie spędzić, rozmyślając o jej długości, szerokości, głębokości, wysokości, a i tak ona będzie i dłuższa, i szersza, i głębsza, i wyższa. Ta Boża miłość jest zawsze większa. Nie jesteśmy w stanie jej pojąć. Ale to jest fascynujące, bo Paweł używa tego słowa poznać. On modli się, aby oni poznali. A to słowo, ono kryło w sobie dwa elementy, które w języku polskim my gubimy. Ponieważ to słowo znaczyło dowiedzieć się, ale też doświadczyć. Te dwa elementy kryły się w tym słowie. A więc Paweł modli się, aby nie tylko Efezjanie rozmyślali o miłości Boga, ale aby jej doświadczyli, aby się nią cieszyli, aby nią żyli. A potem dodaje, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. I jeśli są takie momenty, kiedy kaznodzieja nie wie, o czym mówi, bo jego język jest zbyt krótki, a umysł zbyt ograniczony, to jest właśnie ten moment. Bo co to znaczy być wypełnionym całą pełnią Boga? Na szczęście Paweł pozwala nam to trochę lepiej zrozumieć, ponieważ znowu posługuje się obrazem świątyni. W Starym Testamencie, kiedy Bóg objawiał swoją obecność w jakimś miejscu, to często wiązało się z tym, że manifestował, pokazywał swoją chwałę. A więc kiedy Mojżesz spotykał się z Bogiem na górze Synaj, to cała góra płonęła, była zasłonięta dymem i były pioruny, i błyskawice, i grzmoty, bo to Bóg przyszedł i spotkał się z człowiekiem. Kiedy Izraelici zbudowali namiot zgromadzenia, nazwany namiotem spotkania, bo to było miejsce, gdzie ludzie spotykali się z Bogiem, to słup ognia albo obłoku był nad namiotem na znak tego, że sam Bóg tam jest. A kiedy Salomon zbudował świątynię i dokonywał poświęcenia tej świątyni, to Boża chwała ją wypełniła w taki sposób, że kapłani nawet nie mogli ustać w środku i wejść do świątyni, ponieważ Bóg pokazał swoją wielkość i świętość. Tak Bóg pokazywał i objawiał swoją obecność w Starym Testamencie. A Paweł mówi, że teraz Bóg nie mieszka na górze, nie mieszka w namiocie, nie mieszka w świątyni, w Jerozolimie, ale Bóg mieszka we wspólnocie ludzi wierzących, w swojej nowej świątyni. I to jest miejsce, gdzie mieszka cała pełnia Jego obecności. I dlatego modli się, abyśmy doświadczali tej pełni Bożej. I kiedy Paweł mówi o tych wymiarach, o tej wysokości, głębokości, szerokości, długości, to mam takie wrażenie, jakby opisywał budynek. Ale to nie jest budynek. To jest ta nowa świątynia. To jest ta wspólnota ludzi wierzących, której miarą wielkości jest miłość Boga. I to miłość Boga wyznacza granice tej wspólnoty. To jest wspólnota ludzi, którzy są zachwyceni tym, jak Bóg kocha. A ta miłość jest tak szeroka, że jest tam miejsce dla każdego. Jest tak głęboka, że sięga ludzi na dnie. Jest tak długa, że nigdy się nie kończy. i tak wysoka, że sięga aż do nieba. I to jest nie sposób doświadczyć tej miłości i nie kochać, nie nauczyć się kochać. I okazuje się, że żeby doświadczyć i zrozumieć pewne wymiary tej głębi i wielkości miłości Boga, na co dzień muszę otaczać się innymi ludźmi wierzącymi, naśladowcami Jezusa, którzy różnią się ode mnie. Bo tylko wtedy we wspólnocie mogę doświadczyć tego, co to znaczy kochać i być kochanym. Bo do kochania potrzebni są inni ludzie. A więc, kiedy myślimy o tym, że Bóg chce zamieszkać pośród nas i o tym, że społeczność ludzi wierzących to już nie świątynia, nie góra, nie namiot, ale społeczność ludzi wierzących jest miejscem obecności Boga. I zadajemy sobie pytanie, czym jest prawdziwa duchowość? To odpowiedź jest prosta. Prawdziwa duchowość polega na tym, że stajemy się wspólnotą, której wielkość mierzy się miłością Boga. I jest ona mieszkaniem Boga. Bóg tam mieszka. Ktoś powie, to brzmi wszystko bardzo pięknie, ale jak być taką wspólnotą i takim kościołem? Dla nas to jest po prostu niemożliwe, niewykonalne. I to prawda, dla nas jest niewykonalne. Ale odpowiedź na to, jak być, znajdujemy w zakończeniu tej modlitwy Pawła. A Paweł modli się tak. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki. Amen. Znany ewangelista Billy Graham powiedział kiedyś, że niebo jest pełne modlitw i pełne odpowiedzi na modlitwy, na które nikt nie zwracał sobie głowy, aby prosić. Bóg często daje nam więcej, niż jesteśmy w stanie pomyśleć, poprosić albo sobie wyobrazić. I Paweł w tym miejscu nawet nie prosi, ale on oddaje chwałę Bogu za to, że on wie, że chociaż dla nas rzeczy są niemożliwe, to według mocy działającej w nas, mocy Boga, Bóg potrafi uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. Bóg jest w stanie dokonać niemożliwego i ze zwykłych ludzi uczynić wspólnotę, która jest miejscem Jego obecności i miejscem Jego chwały. Jak wygląda taka wspólnota? Właśnie czytam książkę o tym, jak wyglądał Kościół pierwszych chrześcijan. To taka książka trochę powieściowa, trochę listowa. I autor opisuje, jak Kościół był czymś zupełnie dziwnym dla ludzi, którzy otaczali go, dla otaczającej kultury. I był pewien człowiek, który nazywał się Antypas, który nie był wierzącym człowiekiem. Jego znajomy zaprosił go na chrześcijańskie spotkanie. Antypas, chociaż nie był chrześcijaninem, o tych chrześcijanach coś słyszał i postanowił, że chciałby zobaczyć i się przekonać, jak to wygląda. Więc poszedł na to chrześcijańskie spotkanie i właśnie rozpoczynał się posiłek, wspólny posiłek. Jednak Antypas, kiedy zobaczył ten posiłek, był nie tylko zdumiony, zdziwiony, ale był zaszokowany, a nawet oburzony. Oto przy jednym stole siedzieli biedni, bogaci, kobiety, mężczyźni, Grecy, Rzymianie, Żydzi. A potem zobaczył coś, co jeszcze bardziej go zaszokowało, bo to kiedy posiłek się zaczął, Żyd wstał i zaczął usługiwać Grekowi. Rzymianin wstał i zaczął usługiwać Partowi. A potem patrzy, a tuż obok siedzi pan i jego niewolnik. Ale to pan podaje półmisek z jedzeniem swojemu niewolnikowi, nazywając go swoim bratem. I właśnie tam, przez tych zwykłych ludzi, Bóg pokazał swą chwałę i swoją wielkość. A gdybyś tam był i uczestniczył w tym posiłku i siedział przy tym stole, to nie miałbyś wątpliwości, że przy tym stole razem z tobą i z innymi siedzi sam Bóg. A więc na czym polega prawdziwa duchowość i od czego się zaczyna? Dzięki działaniu Ojca, Syna i Ducha Świętego w nas stajemy się wspólnotą, której wielkość mierzy się miłością Boga. I jest ona mieszkaniem Boga. A więc, gdzie mieszka Bóg? Tutaj, na Sosnowej. Ale nie w tym budynku, ale w tych ludziach, w tej wspólnocie. I w każdej grupie chrześcijan, która gromadzi się w imieniu Jezusa i których łączy miłość Jezusa. Tam właśnie mieszka Bóg. Tylko pytanie, czy mieszka także w Tobie?